Witam Was, drodzy. Cieszę się, że możemy razem dzisiaj spotkać się, żeby wielbić Boga, wywyższać Go, ale także ładować nasze akumulatory wiary, żeby wzmocnić się w Panu Bogu, a mamy ku temu szczególną okazję, dlatego że dzisiaj mamy też szczególne nabożeństwo. Chcielibyśmy wspominać te niesamowicie ważne wydarzenia, jakie rozegrały się prawie 2000 lat temu i wrócić do nich myślą, zagłębić się w pewnych refleksjach, które dotyczą fundamentu naszego zbawienia. Nie byłoby nikogo z nas dzisiaj tutaj, gdyby nie to wszystko, co działo się w czasie święta Paschy, tak dawno, dawno temu. Nie byłoby nas tutaj, gdyby jeszcze przed stworzeniem świata Pan Bóg nie pomyślał, co może się wydarzyć, kiedy człowiek zacznie używać swojej woli. Zanim nas stworzył, umiłował nas i to umiłował bezkresnie, całkowicie, tak do końca. Ale zanim do tych treści nawiążemy, to chciałbym Was zabrać w taką podróż w czasie. Lubię historię i lubię korzystać z pewnych wydarzeń, które już się odbyły, po to, żeby na ich bazie wyciągać mądrość, nauki, pewne sugestie, które mogą być dzisiaj podatne, bo przecież lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich, prawda? Warto obserwować świat i myśleć sobie, Panie Boże, jak to dobrze, że mogę to wiedzieć, bo jestem mądrzejszy o pewne rady i pewne sugestie. Rzecz, o której chcę powiedzieć, wydarzyła się dosyć dawno temu. Był to dokładnie listopad 1095 roku, a więc prawie 1000 lat temu. Rzecz działa się w Clermont. Tam właśnie zebrał się pewien synod, szczególny synod, pod przewodnictwem papieża Urbana II. Na zakończenie tego synodu 27 listopada duchowni, świeccy, większości mieszkańcy okolicznych wniosek zgromadzili się na pewnej łące za miastem i wysłuchali płomiennego kazania. Urban II wezwał rycerzy francuskich do ślubowania, że udadzą się na wschód z podwójnym zadaniem. Po pierwsze, żeby wyzwolić chrześcijan spod jarzma islamu i po drugie, aby wyrwać grób święty w Jerozolimie z rąk niewiernych. I gdy tylko papież skończył swoją przemowę, pewien duchowny, Ademar z Monteil, biskup Lepay, który później w czasie wyprawy miał reprezentować papieża, jako pierwszy ujął w swoje dłonie pokaźny krzyż. W tym czasie tłum skandował: Bóg tak chce. Wyobraźcie sobie to nabożeństwo na łąkach? Potężny tłum zgromadzony, żeby wysłuchać kazania, a potem potężny krzyk, który dobył się z tysiąca piersi. Bóg tak chce. Czego Bóg chce? W tym czasie myślano, że te słowa, które czytaliśmy na początku naszego kazania, słowa, które sprawozdał nam Mateusz w swojej Ewangelii w 16 rozdziale 24 wierszu, gdzie zacytował słowa samego Jezusa. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Właśnie wtedy, pod tą francuską wioską, tłumy ludzi zaczęły myśleć, że to wzięcie krzyża, do którego nawoływał Chrystus, polega na tym, ażeby taki krzyż umieścić na swoich piersiach, na płaszczach, żeby ten emblemat umieścić gdzie się tylko da i pod tym znakiem ruszyć do podboju. To był czas, kiedy zainicjowano, pojawiła się idea wojen krzyżowych. Idea była szczytna. Odbić z rąk niewiernych ziemię świętą, grób Chrystusa i żeby tam założyć państwo chrześcijan. W wielu innych miejscach zaczęły odbywać się uroczyste nabożeństwa. Wygłaszano mnóstwo żarliwych, pełnych ognia kazań. Zachęcano rycerzy do tego, żeby składali swoje śluby wierności Bogu, Chrystusowi i żeby w Jego imieniu szli, aby zwyciężać. Każdy otrzymywał kij podróżny, sakwę pielgrzyma, umieszczano znak krzyża na szatach, przyrządzono wiele krucyfiksów, a wszystko to bazując na słowach samego Chrystusa. Ewangelista Mateusz w 19 rozdziale, wierszu 29 sprawozdał: każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. W połączeniu z tym wcześniejszym fragmentem Ewangelii Mateusza, gdzie jest mowa o podjęciu swojego krzyża, ta obietnica wydawała się niezwykle atrakcyjna. Zostawię swój dom, swoich bliskich, swoje miejsce zamieszkania i pójdę gdzieś do dalekiego kraju, żeby walczyć dla Chrystusa, a On mi pobłogosławi. On mi odda swoje błogosławieństwo. Chętnych nie brakowało. Jeden z uczestników jednej z pierwszych wypraw krzyżowych pisał do papieża następujące słowa. Swoimi kazaniami sprawiłeś, że wszyscy opuściliśmy nasze ziemie i wszystko, co się na nich znajdowało. Nakazałeś nam, abyśmy poszli za Chrystusem, ujmując nasze krzyże. Świat chrześcijański opanowała swego rodzaju histeria. Fala fanatyzmu przetoczyła się przez różnego rodzaju kościoły. Były przypadki, że ludzie w swojej gorliwości byli gotowi wypalać rozżarzonym żelazem znak krzyża na swoich piersiach. Wyobraźcie sobie, co się musiało dziać. Ludzie zaczęli prześcigać się w tych dowodach, zewnętrznych dowodach swojego poświęcenia dla Boga. Ten znak krzyża niesiono na szatach aż do powrotu z krucjaty. Ci, którzy udawali się na taką wyprawę krzyżową, otrzymywali wiele przywilejów. Kościół zobowiązywał się do ochrony rodzin i posiadłości krzyżowców. Ci, którzy wyruszali na wojnę krzyżową, otrzymywali odpusty, który całkowicie anulował albo skracał karę czyśćca. Zawieszano różnego rodzaju zobowiązania finansowe, więc uczestnicy wypraw krzyżowych byli zwolnieni od podatków, od jakichś długów. Zawieszano na ten czas procesy sądowe, więc wyobraźcie sobie, ci, którzy mieli problem z wymiarem sprawiedliwości, chętnie stawali do takiej krucjaty, bo to oznaczało swego rodzaju amnestię. Nawet jeśli ktoś podpadł władzy duchownej, to uczestnicząc w wyprawie krzyżowej, kara klątwy była zdejmowana z niego. Uczestnik wyprawy krzyżowej miał prawo do swojego osobistego spowiednika, ale przede wszystkim wśród ludzi budził szacunek i podziw. To jest ten, który poszedł walczyć dla sprawy Chrystusowej. Historia mówi o tym, że takich wypraw było kilka. Czasami bardzo dziwnych. 7-8 większych, ale tych pomniejszych jeszcze więcej. I wreszcie w roku 1999 udało się zdobyć Jerozolimę. Utworzono 4 państewka chrześcijańskie. W roku 1212 odbyła się nawet krucjata dzieci. Wyobraźcie sobie? Dzieci poszły walczyć za Chrystusa. Natchnione, zachęcone, z rozpaloną nadzieją, że to dzieci swoją niewinnością będą w stanie przeciwstawić się mieczom Saracenów. Ale ostatecznie po około 100 latach istnienia w roku 1291 upada ostatni przyczółek krzyżowców na terenie Palestyny. Islam pochłonął te tereny. I wtedy właśnie wyprawy krzyżowe były kierowane przeciwko innym chrześcijanom. Ten ogień został zapalony. Ta chęć walki, zmagań, używania miecza, siania pożogi, ona nie wygasła. Jeśli nie można było walczyć z wyznawcami islamu, wtedy ci rycerze z krzyżami na piersiach ruszyli, żeby mordować, rabować, siać zniszczenie wśród chrześcijan, może troszeczkę inaczej wierzących. Wyprawy przeciwko Bizancjum, przeciwko heretykom, albigensom były na porządku dziennym. Czy rzeczywiście tego chciał Chrystus? Czy ten głos, który rozległ się na tej francuskiej łące, Bóg tak chce, czy rzeczywiście był inspirowany przez Boga? Zwróciliście uwagę, że dotykamy pewnego paradoksu. Jak łatwo jest nienawidzić w imię Boga? Ile krwi, ile istnień ludzkich zostało zniszczonych tylko dlatego, że ktoś pomyślał na moment, że Bóg tak chce. Dzisiaj możemy ze zgrozą oglądać sceny z egzekucji niewinnych ludzi porwanych przez fanatyków religijnych, którzy są publicznie ścinani, męczeni, dręczeni. Kiedy patrzymy na historię chrześcijaństwa, to Kościół zbrukał się krwią innych chrześcijan. Dramatyczne chwile. Tak łatwo jest mordować w imieniu Chrystusa. Tak łatwo jest używać miecza dla Chrystusa, dla Boga. Tak łatwo jest siać zniszczenie, nienawidzić, podpierając się przy tym wszystkim taką frazą, że Bóg tak chce. Czy rzeczywiście Bóg chce naszej nienawiści, przemocy? Czy Bóg chce, żebyśmy budowali Jego królestwo przy użyciu siły? Czy na tym polega podjęcie tego krzyża, o którym wspominał Jezus Chrystus? Był taki czas, kiedy Chrystus miał świadomość, że zbliża się godzina tej ostatniej walki. Kiedy po spożyciu ostatniej wieczerzy udał się ze swoją grupą najbliższych przyjaciół, bo przecież apostołowie to byli jego przyjaciele, to nie byli urzędnicy, których powołał na urząd, ale to byli jego przyjaciele, wymodleni. Chrystus zabrał grupę swoich uczniów do ogrodu Getsemane i tam się modlił. Modlił się żarliwie, przygotowując się na tę ostatnią rozgrywkę. A potem nadszedł Judasz. Otoczony zgrają uzbrojonych ludzi, z pochodniami w rękach, zaczęli zbliżać się do Chrystusa, a Piotr, widząc, co się dzieje, postanowił działać. Odruchowo, spontanicznie, zupełnie. Ewangelista Mateusz w 26 rozdziale, wierszu 51 i 2 powiedział: jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: schowaj swój miecz do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Chrystus nawet przez moment nie pomyślał, że aby budować Jego królestwo, Jego naśladowcy mieliby uciekać się do przemocy. Jest w nas jakiś ogień Boży, który sprawia, że chcielibyśmy, by ludzie obok nas wierzyli tak samo, myśleli tak samo, postępowali tak samo, prawda? To jest naturalne. Jeżeli coś jest dla nas cenne, drogie, wartościowe, to chcielibyśmy się tym dzielić i przekonywać innych, żeby tak samo jak my myśleli. Ale czasami Bóg mówi: pozwól. Pozwól, żeby ktoś miał prawo myśleć inaczej. Nie odbieraj komuś wolności, bo tobie została dana jako skarb i pozwól innym cieszyć się tą wolnością. Nawet gdyby popełniali błędy, nawet gdyby myśleli inaczej, nawet gdyby nieco inaczej wielbili Boga, pozwól na to, bo mają do tego prawo. Apostoł Paweł pisał do chrześcijan, drugi list do Koryntian, rozdział 6, 4 do 7 wiersz. Okazujemy się sługami Boga przez wielką cierpliwość. Wśród utrapień, przeciwności, ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach, postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez przejawy Ducha Świętego, miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy, moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości, zaczepny i obronny. Paweł mówi: jesteście uzbrojeni, ale ta wasza broń jest inna. To nie jest chłód metalu, to nie są miecze, to nie są karabiny, to nie są granaty, to nie są czołgi, to nie są okręty i samoloty, to nie taka broń. Jaka? Łagodność, wielkoduszność, modlitwa, czystość intencji, przejawy działania obecności Ducha Świętego, nieobłudna miłość, to jest wasza broń, przy pomocy której możecie zwyciężać. To są narzędzia, poprzez które możecie zmieniać ten świat. Okażcie się sługami Boga przez cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach, w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność, łagodność, przejawy Ducha Świętego, miłość nieobłudną, głoszenie prawdy i moc Bożą. Takimi mamy być, jako naśladowcy Chrystusa. To jest takie łatwe i takie trudne zarazem. Czasami mamy skłonność, by myśleć, że naszym zadaniem jako chrześcijan jest rozumieć wszystko, co w tej księdze. Coś wam powiem. Ja nie mam problemu z tym, czego nie rozumiem w tej księdze. Naprawdę nie mam. Ja mam problem z tym, co rozumiem. i czego nie mogę do końca wprowadzić w życie. Z tym mam problem. I te rady apostoła Pawła, które wydają się takie mało teologiczne, takie mało wzniosłe, takie mało egzaltowane, te rzeczy są najtrudniejsze. Spróbujcie być takim człowiekiem, o jakim pisał apostoł Paweł. Tym kochającym, cierpliwym, wielkodusznym, łagodnym. Spróbujcie być, choć przez chwilę. Ja wiem, że chcemy wszyscy. Ja wiem, że pragniemy tego, ale nie zawsze nam to tak łatwo przychodzi. Apostoł Paweł w tym samym liście, w rozdziale 10 pisał: chociaż bowiem pozostajemy w ciele, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania, wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga, wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Jaka jest nasza broń? Gdzie jest nasza moc? Przecież nie walczymy z ciałem, ale walczymy zupełnie z innym światem. Walczymy, ta nasza walka przebiega na płaszczyźnie ducha. Ona owszem zahacza o ciało, ale ona zaczyna się tu, w naszych myślach, w naszym sercu, w naszych pragnieniach, wyobraźni. To tutaj toczy się ta pierwsza, najważniejsza walka. Ale co mówi apostoł Paweł? Mnie się to bardzo podoba. Oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Posiada moc burzenia warowni. Jakich warowni? Warowni ciemności, grzechu, zła. Bóg chce dać nam taką moc, żebyśmy mogli zwyciężać nad sobą, nad swoim grzechem, nad swoją słabością i abyśmy mogli nieść pomoc innym. Moi drodzy, dzisiaj za moment będziemy wyciągali nasze dłonie, żeby sięgnąć po kawałek prześnika. Będziemy wyciągali nasze dłonie, żeby ująć w nie odrobinę soku gronowego, który symbolizuje krew Chrystusa. Dzisiaj możemy przy tym stole wzmocnić się, nakarmić się. Możemy otworzyć nasze serca na obecność Boga, a On zacznie działać. To nie nasza moc, to nie nasza siła, ale to Jego mądrość, Jego potęga, Jego obecność może nas wyposażyć do zwycięstwa. Być może słyszeliście o pewnym zwyczaju, który prawdopodobnie do dzisiaj jest jeszcze kultywowany na terenie Nowej Gwinei. To są tereny, gdzie Kościół adwentystyczny burzliwie się rozwija i chyba nie tylko on. Gdzie ci ludzie, którzy do niedawna wyznawali swoje plemienne wierzenia, nagle otworzyli swoje serca na głos Ewangelii i chcą oddać swoje życie Bogu. Właśnie tam, w Nowej Gwinei, istniał starożytny zwyczaj, taki plemienny zwyczaj, gdzie w czasie pewnych świąt mieszkający tam ludzie tańczyli i śpiewali. Znawcy kultury nazywają ten zwyczaj takim tańcem i pieśnią mordercy. Wyznawcy dawnych kultów tańczyli wokół ogniska, śpiewali i w czasie tego śpiewu wykrzykiwali imiona tych, których nienawidzą, odgrażając się, że ich zabiją, że pozbawią życia, że się na nich zemszczą. A więc wyobraźcie sobie takie tańczące plemię, które biega, pląsa wokół ogniska i miota w niebo całe mnóstwo przekleństw. Taniec, śpiew, pełen nienawiści, pieśń i taniec mordercy. Ale wielu z nich otworzyło się na Chrystusa. Myślicie, że zapomnieli o tym zwyczaju? Nie. Oni nadal śpiewają. Oni nadal tańczą wokół ogniska. Ale coś zmienili. Chcecie wiedzieć co? Zamiast imion swoich wrogów wykrzykują z nienawiścią swoje grzechy. Boże, uczyń mnie innym. Zabierz to, co złe we mnie. Pozwól mi nienawidzić tego, czego ty nienawidzisz i pozwól otworzyć się na to, co ty chcesz błogosławić. Tak sobie myślę, że gdybyśmy przed przystąpieniem do Wieczerzy Pańskiej, do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, na moment zamknęli oczy i powiedzieli: Boże, są takie rzeczy, które nie w innych, ale w sobie nienawidzę. Są takie rzeczy, takie słabości, które chciałbym ci oddać. Chciałbym wyrwać je z serca, wyrzucić. Zabierz mi je. Może to jest dobra chwila, abyśmy, przystępując do stołu Pańskiego, zrobili taki remanent duszy i powiedzieli: Boże, tak bardzo potrzebuję przemiany. Tak bardzo chciałbym być inny. podobny do Ciebie, do mojego Pana Jezusa Chrystusa, sam nie daje rady. Pozwól mi odnieść zwycięstwo. Moi drodzy, mam pewne wątpliwości, czy tam na tych francuskich łąkach Bóg mógłby się podpisać pod deklaracjami, jakie wznosili ku niebu ludzie. Czy rzeczywiście Bóg chciał wypraw krzyżowych? Bardzo w to wątpię. Ale czy kiedy wołamy do Boga, prosząc o oczyszczenie, o zabranie nam naszych słabości i grzechów, czy Bóg nie chce tego? Ja wierzę, że chce. I jestem przekonany, że ilekroć człowiek wznosi swoje serce ku Bogu i mówi: Panie, zmień mnie, zabierz mi to, co złe, to, co słabe, to, czego nie możesz tolerować we mnie, to wtedy, w takich sytuacjach, jestem w 100% przekonany, że naprawdę Bóg tak chce. Kochani, zapraszam was do stołu Pańskiego. Przyjdźmy do Chrystusa. Weźmy do naszych dłoni ten przaśnik. Weźmy tą odrobinę soku gronowego. Niech Chrystus poprzez te symbole przyjdzie do nas. Niech to będzie taki widzialny znak dla Boga. Boże, chcemy, żebyś zamieszkał w naszych sercach. Ogarnij nas, wypełnij nas, zmień nas. Chcemy tak maksymalnie, tak w zupełności należeć do Ciebie. Panie, chcemy tego. I wiemy, że Ty też tak chcesz. Dlatego wołamy, Panie, przyjdź i zamieszkaj w nas. Amen.